Cześć, tu Ola. Mam dzisiaj taki dzień, gdzie on się kurczy, a moja lista zadań do zrobienia jest coraz dłuższa i jestem już trochę na takim skraju, no nie wiem czy wytrzymałości, ale już tak zaczęłam się strasznie fiksować na punkcie tego, że się nie wyrobię z tym, z czym wiem, że muszę się wyrobić. I myślę, że ten dzisiejszy odcinek to jest coś, co ja właśnie powinnam nagrać w tym momencie, w takim momencie, gdzie powinnam dać sobie właśnie trochę więcej takiej przestrzeni i wziąć 3 głębokie oddechy. Bo dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem na temat tego, jak być swoim własnym przyjacielem najlepszym, jak być swoją najlepszą przyjaciółką, bo wydaje mi się, że właśnie ta przyjaźń, którą mamy sami ze sobą, to jest najważniejsza relacja w życiu każdego człowieka. Pomysł na ten odcinek chodził mi już od jakiegoś czasu po głowie, bo też dostałam parę próśb od Was, czy właśnie poza tymi takimi stricte tematami relacyjnymi, związkowymi, czy nie chciałabym właśnie też w którymś odcinku tak bardziej skupić się na tej relacji z samym sobą, na tym takim self-care, dbaniu o samego siebie, o samopoczucie i po prostu swoje wnętrze. Ostatnio mam takie wrażenie, że idzie mi bardzo dobrze, wręcz wyśmienicie przyciąganie różnych rzeczy do siebie i też bardzo się ucieszyłam, gdzieś tam właśnie mając w głowie ten odcinek, że mogę go zrobić we współpracy z marką, która też właśnie wychodzi z takim hasłem zadbania o siebie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest, słuchajcie, marka Łaciate ze swoją kampanią, no właśnie, Zadbaj o siebie. I ja właśnie chciałabym opowiedzieć o tym, jak dbam o siebie, ale nie w takim znaczeniu dosłownym, bo myślę, że jesteśmy wszyscy zmęczeni mówieniem, że dbanie o siebie to jest po prostu jakaś 10-etapowa rutyna, ciągłe romantyzowanie życia, slow life. Dla mnie dbanie o siebie, tak na płaszczyźnie codzienności, to jest budowanie nawyków i właśnie wplatanie ich w te moje codzienne życie. Dodatkowo uważam, że dbaniem o siebie, w ogóle początek tego dbania o siebie powinien się zadziać w nas w środku i tak naprawdę najwięcej wpływu na to, czy my potrafimy o siebie zadbać, ma też właśnie to nasze podejście do różnych spraw i do tego, jak nasze życie czy świat w ogóle wokół postrzegamy. Ja bym powiedziała, że to bycie swoim najlepszym przyjacielem to jest właśnie pielęgnacja tej codzienności, pielęgnacja tej kobiecej codzienności, choć myślę, że panowie również z tego odcinka mogą wiele dla siebie wynieść. W tym byciu świadomą jednostką, która wie, jakie ma potrzeby, wie, jakie ma pragnienia i wie, co sprawia, że jej życie po prostu jest gdzieś tam na lepszym poziomie. Wydaje mi się, że najtrudniejszą rzeczą jest to, że to my sami musimy dotrzeć do tego, czego my tak naprawdę chcemy i czego my tak naprawdę oczekujemy. Zawsze przy tych takich tematach samorozwojowych ja jestem taką osobą, że ja bym chciała, żeby mi ktoś dokładnie coś wytłumaczył. Dał jakąś instrukcję, dał wskazówki, jak coś zrobić, a jednak z tymi samorozwojowymi rzeczami najczęściej jest tak, że to my sami musimy do tego dojść, bo to my sami najlepiej wiemy, co lubimy, czego nam potrzeba i właśnie jak rozwijać się w kierunku bycia tą swoją świadomą kumpelą ze zdrowymi nawykami przede wszystkim. I ponownie, nie chodzi mi stricte o takie zdrowe nawyki, które dotyczą na przykład picia jakiegoś zielonego smoothie z rana, choć to też może być bardzo fajna i przyjemna taka celebracja codzienności. Ale dla mnie te zdrowe nawyki przede wszystkim objawiają się w tym, jak ja na różne rzeczy reaguję. to jest ciągłe uczenie się swoich reakcji. I ja bym tak czasem chciała, żeby było tak jak w szkole, że wiecie, był materiał jakiś konkretny, żeby się nauczyć na sprawdzian, człowiek się nauczył i dostał piątkę. A w życiu niestety tak łatwo nie jest i często to uczenie się, ono się nigdy nie kończy. I znajdujecie się w jakichś nowych sytuacjach, w jakichś nowych okolicznościach i już Wam się wydaje, że Wy wszystko o sobie wiecie, ale jednak nie. Jednak znowu Was coś ponownie zaskakuje. Myślę, że w tym byciu swoją najlepszą przyjaciółką, swoim najlepszym przyjacielem jest przede wszystkim istotne to, aby dawać sobie przestrzeń i czas i przede wszystkim takie przyzwolenie na to, że to są ciągłe zmiany, że tutaj właśnie jedyną stałą w tym, jak postrzegacie siebie i właśnie jaką tą relację ze sobą tworzycie, to jedyną stałą jest właśnie zmiana. To jest ciężkie już tak na wstępie, ale nas pocieszyłam, prawda? Bo te czasy, w których my aktualnie żyjemy, ich cechą charakterystyczną jest właśnie ta ciągła zmiana. I w tym wszystkim, w tym pośpiechu, w tych kolejnych zobowiązaniach i tej presji, którą gdzieś tam no naturalnie po prostu na siebie nakładamy, dla mnie niesamowicie ważne jest nadawanie mojemu życiu takiego stabilnego, przewidywalnego tempa. I tutaj dla mnie, aby nadać taką trochę większą przewidywalność tej naszej codziennej rutynie, jest na przykład ustalenie sobie tak mniej więcej godziny posiłków. To jest z jednej strony taka błahostka, ale naprawdę, słuchajcie, ja widzę bardzo dużą różnicę właśnie jeśli chodzi o ten rytm dnia dla mnie. Jeśli ja wiem, że ja jem śniadanie powiedzmy między 8 a 9, a obiad między 15 a 16. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że jedzenie i sama ta czynność jedzenia nie dla każdego ma jakąś taką specjalną wartość, jaką nie wiem, czy ma dla mnie, ale ja trochę właśnie staram się tej czynności, tę wartość nadać, aby właśnie tak sobie tą moją rutynę dzienną bardziej ustabilizować. No ja na przykład muszę, no po prostu muszę rano zjeść jakieś śniadanie. Nie oznacza to, że jak nie zjem tego śniadania, to nie jestem w stanie funkcjonować. Nie, no byłabym w stanie, ale właśnie ja lubię to śniadanie z rana, zaraz po wstaniu, bo to już tak od razu właśnie na początek dnia nadaje mi jakiejś takiej trochę rutyny i tej przewidywalności. Że to jest taka pierwsza rzecz właśnie z tego takiego mojego nadawania rytmu kolejnym rzeczom, które w ciągu dnia będą się działy. W ogóle już nawet tak odchodząc od tematu jedzenia, chociaż wiemy, że wszyscy generalnie raczej lubimy na temat jedzenia rozmawiać, to takie dawanie sobie luzu i słuchanie tego, czego faktycznie potrzebujecie. Chociaż to jest też ciężkie, uważam. I tak naprawdę tutaj cały czas potrzebna jest praktyka. Często przy takich nowych rzeczach, z którymi się spotykamy, nie jesteśmy w stanie zweryfikować na wstępie, czy będzie nam to służyć, czy niekoniecznie. Ale na początku przede wszystkim jest to, myślę, kwestia w ogóle dostrzeżenia tego, że pojawia się w nas w ogóle taka myśl, że na to chyba nie mam za bardzo ochoty, bo mnóstwo ludzi w ogóle takie sygnały ignoruje. I to są ludzie, którzy później narzekają na wszystko, co robią i jak oni narzekają, to tak naprawdę ja wychodzę z takiego założenia, że jak my gdzieś tam wysyłamy od siebie tę negatywną energię, to otrzymujemy tę negatywną energię niestety z powrotem i później mówimy sobie, no ja wiedziałem, ja nie chciałem tego robić, ja nie musiałem tego robić, ale i tak to zrobimy, to my najczęściej później o tym zapominamy i robimy to ponownie. Często też jest tak, że faktycznie dopóki się czegoś nie nauczymy, to życie będzie nam tę lekcję serwować tyle razy, aż wreszcie nie wyciągniemy z niej jakiejś nauczki. Na pewno nie będziecie zdziwieni tym, o czym powiem zaraz, bo wydaje mi się, że to się pojawia chyba we wszystkich jakichś takich, wiecie, poradnikach, jak dbać o samego siebie. No ale jest to praktykowanie wdzięczności. I to jakoś tak, ja w ogóle jakoś tak zawsze od razu trochę sceptycznie podchodzę do całej tej koncepcji. Bo mi tak w ogóle nie leży jakieś, nie wiem, zapisywanie w dzienniku, w notatniku, za co jestem wdzięczna. Chociaż wiem, że dużo osób to robi i ma to bardzo pozytywny wpływ na ich życie. Ale ja też mam takie, że no ja nie czuję potrzeby zapisywania tego w dzienniku, a słucham siebie i skoro ja nie czuję tej potrzeby, no to ja nie będę tego robić. Bardziej tak nauczyłam się dostrzegać tę wdzięczność po prostu w życiu codziennym i po prostu tak notować sobie to w głowie, powiedzmy. Jak czuję, że ktoś ma lepiej, więcej, ja też bym tak chciała, to mówię sobie, ej, Ola, popatrz na siebie. Nie porównuj się do innych, tylko do samej siebie z przeszłości. W jakim miejscu byłaś wtedy, a w jakim miejscu jesteś teraz? Tamta Ola zapewne byłaby teraz z siebie bardzo dumna i tamta Ola w ogóle jeszcze nawet nie śni o tym, że ty teraz masz właśnie to, co masz. To pamiętanie, aby porównywać się do siebie z przeszłości, sprzed kilku lat, a nie do innych, wydaje mi się, że jest w ogóle dużym takim game changerem, jeśli chodzi o wasz mindset i no niestety my się cały czas porównujemy, no bo też żyjemy trochę w takich czasach, że mamy bardzo dużo możliwości, okazji do tego, żeby się porównywać, nawet jeśli nie chcemy. W ogóle dla mnie też taka zazdrość, która często się pojawia, jak zaczynamy się do kogoś porównywać, to ja też nauczyłam się traktować ją jako taki pozytywny sygnał, słuchajcie. Nie karcę się za to, tylko dla mnie to jest jakaś taka wskazówka, czego ja podświadomie bądź nie pragnę. I już Wam mówię, o co chodzi. Wiecie, ja nie zazdroszczę na przykład właścicielowi apartamentu na 120 piętrze jakiegoś wieżowca w Nowym Jorku. Ja nie chcę mieć takiego apartamentu, w sensie, no wiecie, jakby ktoś mi taki dał, no to pewnie byłoby super, ale to nie jest coś, o czym ja na co dzień marzę i o co właśnie byłabym potencjalnie zazdrosna. Ale są takie rzeczy, są takie elementy, gdzie faktycznie jak się z nimi stykacie, zaczynacie gdzieś tam ich pragnąć i macie takie, że o kurczę, ja też bym to chciał, ja też bym chciał więcej podróżować, ja też chciałbym, nie wiem, zarabiać więcej pieniędzy. Każdy z Was znajdzie przykłady zazdrości, które do Was przemówią, bo no naprawdę chcielibyście coś tam mieć i czujecie gdzieś tam jakąś taką, taki zalążek tej zazdrości, jak jakaś inna osoba na przykład to ma. No właśnie, jak ja czuję, że chciałabym zarabiać 50 tysięcy miesięcznie, to myślę sobie, dobra, to jest moja przyszłość. Zarabiam 50 tysięcy miesięcznie, co ja mogę zrobić, aby dojść do tego momentu? Słucham siebie i zastanawiam się, dlaczego ja mam takie pragnienie. Co by mi te 50 tysięcy ułatwiło? Co ja bym chciała z tymi pieniędzmi zrobić? Tak próbuję tę zazdrość rozwalić na takie mniejsze kawałki, na wszystkie jakieś takie właśnie pojedyncze części, aby zrozumieć, dlaczego w ogóle we mnie pojawiła się potrzeba, że ja chciałabym zarabiać 50 tysięcy złotych, że ja właśnie jakiejś tam powiedzmy osobie zazdroszczę tego, że ona dużo zarabia. I najczęściej okazuje się, że w ogóle my nie zazdrościmy na przykład właśnie stricte tych pieniędzy, tylko bardziej na przykład rzeczy, które ta osoba robi dzięki tym pieniądzom, bo ma na przykład więcej możliwości i ona powiedzmy podróżuje dużo. Ale w naszym przypadku może się okazać, że niekoniecznie my potrzebujemy 50 tysięcy, aby zacząć podróżować i zacząć się spełniać na tej płaszczyźnie. Tutaj trzeba się zastanowić, czy ta rzecz, której my zazdrościmy, czy to jest jakby cel sam w sobie, czy gdzieś właśnie to jest bardziej jakiś taki cel pośredni, a nam tak naprawdę zależy w ogóle na czymś innym. Ja w ogóle mam tyle przekmin, jeśli chodzi o tego typu tematy i jak w ogóle funkcjonuje mój mózg, funkcjonuje mózg innych ludzi i właśnie skąd się bierze, no chociażby skąd się bierze ta zazdrość i późniejsze nasze na przykład jakieś decyzje, które czasem na tej zazdrości opieramy. Ale o co mi tutaj chodzi i co chciałabym, aby wybrzmiało, żeby ta zazdrość właśnie nie była od razu tak z góry postrzegana za coś bardzo negatywnego, bo uważam, że właśnie to można w coś pozytywnego przekształcić i ta zazdrość może nam pokazać, w jakim kierunku my może nawet właśnie tak niezbyt świadomie chcemy dążyć. Poza tą uważnością, która jest dla mnie no, niesamowicie ważna, jeśli chodzi o dbanie o siebie, to według mnie kolejną niezwykle istotną rzeczą jest rozwijanie siebie na płaszczyznach, gdzie widzicie, że przynosi Wam to jakieś korzyści. Niekoniecznie materialne, ale właśnie przede wszystkim jakieś takie duchowe, wewnętrzne. W sensie wiecie, że na przykład czujecie, że naprawdę w tym się spełniacie, że to umożliwia Wam realizowanie na przykład jakiejś misji, którą macie. Jezu, ja też wiecie, nie chciałabym tutaj po prostu brzmieć jak jakaś spirytualistyczna guru, która Wam mówi, musicie mieć misję i ją realizować. Ale ja też patrzę właśnie na takie codzienne rzeczy w kontekście misji. Dam Wam przykład tego, jak ja to czuję, jak to jest u mnie. Ja na przykład mam taką misję, że ja chciałabym się dzielić z innymi ludźmi czymś. Albo jakąś właśnie taką wartością, albo wiedzą, doświadczeniem, że chciałabym, aby ludzie z tego, że oni otaczają się moją osobą, żeby oni właśnie mieli z tego jakąś korzyść dla siebie. Dlatego też działam w internecie, dlatego też nagrywam ten podcast. Ten podcast no na bardzo, bardzo dużej płaszczyźnie umożliwia mi właśnie realizowanie tej mojej misji, którą ja mam, aby dawać innym ludziom jakąś wartość. Jak byłam w przeciągu kilku ostatnich miesięcy na różnych prelekcjach i spotykałam też Was, słuchaczy mojego podcastu, to uświadomiłam sobie, że właśnie to jest coś, co ja chcę w życiu robić. Ja się nie dziwię, że ja cały czas w tych mediach społecznościowych jestem i nie zdecydowałam się na żaden inny krok i na żadną inną ścieżkę kariery, bo ja właśnie kocham to, że ja mogę się czymś z innymi dzielić. I tak właśnie ja postrzegam to rozwijanie się na różnych płaszczyznach, gdzie widzicie dla siebie korzyści. I też nie patrzenie na to wszystko tak bardzo długofalowo, że to na pewno musi Wam coś przynieść w przyszłości. Jeśli Wy widzicie efekt tu i teraz i to dla Was teraz jest przyjemne i komfortowe i Wy coś z tego macie, róbcie to. Bo też nie wiecie, jak będzie wyglądać Wasze życie w przyszłości i takie odkładanie różnych przyjemnych rzeczy na później może się okazać, że my w tej przyszłości w ogóle nie będziemy mieli na to przestrzeni. Mam taki problem z nagrywaniem tego typu odcinków, bo ja mam takie wrażenie, że to, co ja Wam chcę przekazać, że to jest w ogóle takie prozaiczne, że to jest takie proste, że wszyscy o tym wiedzą, ale ja właśnie chciałabym, żebyśmy jednak na pewno byli tego w pełni świadomi, że właśnie tymi najprostszymi rzeczami, najprostszymi czynnościami jesteśmy w stanie tę naszą codzienność pielęgnować. Dlaczego my zostawiamy rzeczy na specjalne okazje? Sukienkę na jakieś specjalne wyjście, ulubione perfumy na jakieś specjalne wyjście. To wyjście może nastąpić za 3 lata, sukienka nie będzie już pasować, perfumy wcale nie będą pachnieć tak ładnie. Tą specjalną okazją jest każdy dzień i nie zostawiajmy rzeczy właśnie na ten jeden wyjątkowy moment w przyszłości, no bo nie wiemy, czy on nadejdzie, a nawet jeśli on nadejdzie, to się może okazać, że właśnie okoliczności już się tak bardzo zmieniły, że ten moment już w ogóle właśnie tak specjalny, jak nam się wcześniej wydawało, nie będzie. Dużo też się mówi o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu. To jest kolejna mega oklepana rzecz. Ja wiem, ale ja stwierdziłam, że ja muszę ją tutaj poruszyć, bo wydaje mi się, że o wiele ważniejsze w takim dbaniu o samego siebie i właśnie byciu dla siebie tą najlepszą przyjaciółką, która no chce Wam jak najlepiej radzić, jest właśnie nie takie drastyczne wychodzenie z tej strefy komfortu, ale bardziej rozpychanie się w tej strefie komfortu. Ciężko jest rzucić się od razu gdzieś tam na głęboką wodę i wiem, jak wiele z nas ma z tym problem, ja też mam z tym czasem problem, więc tak właśnie bardziej wiecie, najpierw wejść jedną nogą do tego jeziora i sprawdzić temperaturę, a później może ewentualnie decydować, czy faktycznie chcecie do tego jeziora wskakiwać na główkę. Chociaż tego nie robimy, moi drodzy, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Dla mnie też, jak myślę o tym fundamencie dbania o siebie, jest chyba również takie pozwalanie sobie na przede wszystkim te bardziej negatywne emocje, te niezbyt przyjemne emocje. My często chcemy od nich uciekać, często chcemy je jak najszybciej wykluczyć, często je wypieramy, ale na dłuższą metę no, taka strategia się nie sprawdza, bo życie nie składa się tylko i wyłącznie z samych przyjemnych momentów i wypieranie różnych rzeczy, okłamywanie samego siebie, że tak naprawdę nie jest nam smutno, że tak naprawdę nie jesteśmy zirytowani, ono prowadzi najczęściej do jeszcze większej frustracji czy do jeszcze większego smutku. To się wszystko gromadzi pod tym dywanem albo wrzucamy to do tej takiej, wiecie, szafy właśnie rzeczy, które nam nie pasują do przestrzeni, którą wokół siebie mamy. I w którymś momencie tych rzeczy jest tam już tak dużo, że no te drzwi już nie wytrzymują. Te drzwi tej szafy nie wytrzymują i wszystko z niej wypada. I później sprzątać taki bałagan, to już jest naprawdę duże wyzwanie. Mam parę w sumie jeszcze takich nawyków praktycznych, które stosuję na co dzień i ja kocham słuchać podcastów. Dla mnie podcasty to jest w ogóle też ogromna jakaś taka celebracja codzienności w kontekście tego, że ja uważam, że podcasty mnie niesamowicie rozwijają i też pokazują mi bardzo często perspektywę innych ludzi na różne kwestie, na różne problemy. Z takich też bardzo wykonalnych rzeczy, jak myślałam sobie o tej kampanii Łaciate Zadbaj o siebie, to od razu przyszedł mi do głowy taki napój, który ja w ogóle bardzo lubię i za każdym razem, jak albo czuję, że bierze mnie jakaś choroba, albo po prostu chcę coś wypić dobrego wieczorem przed spaniem, to Złote Mleko. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście o tym napoju, bo ja, słuchajcie, dowiedziałam się o jego istnieniu dopiero chyba jakieś 3-4 lata temu, więc no już jakby trochę lat miałam, prawda? I wcześniej żyłam w jakiejś dużej niewiedzy, że w ogóle coś takiego istnieje. Dużo ludzi jako taką celebrację codzienności traktuje kawę, a ja uwielbiam to Złote Mleko. To jest mleko, pieprz, kurkuma, imbir, cynamon i do tego na przykład jeszcze łyżka miodu, żeby miało to właśnie taki słodki posmak. Jezu, jakie to jest dobre. I to jest też gdzieś tam poleca się powiedzmy na odporność, no bo mamy właśnie tę kurkumę, jest imbir. Jak ja to odkryłam, ja kocham smak słodkiego mleka. To jest w ogóle w top 5 moich ulubionych smaków. To ja miałam takie, Boże Święty, gdzie ja byłam? Pod kamieniem jakimś, że ja wcześniej nie wiedziałam o tym napoju. Także właśnie jak myślałam o tym odcinku, to miałam takie, że koniecznie muszę Wam o nim powiedzieć, bo być może jest ktoś, kto tak jak ja nie wie o istnieniu takiego nektaru bogów. Tego typu też w ogóle rzeczy, to myślę, że w ogóle na pewno dla części osób to jest mocny sentyment z dzieciństwa i to jest kolejna jakaś właśnie taka rzecz, którą uważam, że warto gdzieś tam wdrażać w nasze codzienne życie. Te takie miłe wspomnienia, które mamy z naszych najmłodszych lat, bo one to jest taka radość i takie szczęście, takie surowe. Wiecie, o co mi chodzi? To się tak właśnie mocno odnosi do pielęgnowania wewnętrznego dziecka, które każdy z nas gdzieś tam w sobie ma. Bo myślę, że ta wewnętrzna, ta przyjaciółka, ten przyjaciel, którym chcemy być dla siebie i to nasze wewnętrzne dziecko, że oni powinni być jak takie ekstra rodzeństwo, takie, które się dogaduje na każdej płaszczyźnie, które się wspiera, a nawet jeśli trochę się pokłócą, to i tak na koniec dnia powiedzą sobie: ej, dobra, sorry, możemy to przegadać, albo to moja wina i chciałbym, żebyśmy już nie byli pokłóceni, bo ile faktycznie to bycie swoim przyjacielem jest, myślę, kluczowe do tego, aby mieć z samym sobą zdrową relację, to też niezwykle istotna jest właśnie ta relacja z tym naszym wewnętrznym dzieckiem, żeby też czasem dawać mu taką przestrzeń do tego, aby to wewnętrzne dziecko mogło się gdzieś tam pojawić. Może powinnam powiedzieć, aby mogło się wyżyć. Dziecięca radość jest taka właśnie beztroska. I tego nam często brakuje w dorosłym życiu, aby tak właśnie beztrosko trochę podchodzić do niektórych spraw, żeby w tym wszystkim właśnie tak znalazła się przestrzeń na nas samych. W tej przestrzeni jest mnóstwo naszych jakichś zobowiązań, ta presja, która się pojawia, jest tam bardzo dużo tego nagromadzonego, ale jednak gdzieś tam o tę przestrzeń osobistą też trzeba dbać i aby właśnie w tym pomieszczeniu całego naszego życia i tego właśnie czym się otaczamy, aby tam był też jednak taki kąt po prostu tylko i wyłącznie dla nas. Jak człowiek nie potrafi zadbać o swój kąt, to ciężko będzie mu zadbać o wszystkie cztery kąty w pomieszczeniu zwanym życie. Więc taką, moi drodzy, oto filozoficzną refleksją zostawię Was i mam nadzieję, że ten odcinek solowy przypadł Wam do gustu i nie był zbytnio jakiś taki filozoficzny, bo ja właśnie z tego typu odcinkami mam taki trochę problem, że ja tak chyba nie do końca potrafię jeszcze, uczę się, staram się przełożyć wszystko to, co chciałabym Wam przekazać na słowa. Ale mam nadzieję, że nikogo tutaj nie zanudziłam i że gdzieś tam z paroma tymi kwestiami mogliście się po prostu utożsamić. Także dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!